sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Adam Loch, w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Tyle tylko, że około 19.45 zaprosimy Państwa na koszykarski magazyn Radia Poznań Rzut za 3. Ale wcześniej przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Dzisiaj mimo awansu piłkarzy Lecha na fotel lidera. Zaczniemy od koszykówki, bo w tej chwili trwa drugie spotkanie fazy play-off ekstraklasy żeńskiej koszykówki pomiędzy ekipą NIAZS Politechniki Poznań a Sosnowieckim Zagłębiem. Później mówić się będziemy oczywiście o piłce nożnej. Powrócimy do wydarzeń czwartkowego wieczoru, kiedy to Lech żegnał się z Ligą Konferencji UEFA. Potem będziemy mówić oczywiście o dzisiejszym wydarzeniu na Enea Stadionie przy Bułgarskiej i o zwycięskim meczu z Brugbet Termaliką Nieciecza. Będzie także w przeglądzie ligowym o piłce ręcznej, o siatkówce. Zajrzymy także na stadion Smoczyka w Lesznie, gdzie odbył się ciekawy sparingowy mecz ekstraligowej Fogo Unii z ekipą występującą w Metalkasse drugiej Speedway Ekstralidze, czyli poznańskim Hunters PSZ. Pożegnamy kończącego sportową karierę Tadeusza Michalika. Mówić będziemy o tym, co ciekawego w sporcie dzieje się, uwaga, w polskim parlamencie. Będziemy także na sportowych galach, m.in. stulecia Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów oraz na sportowej gali w Komornikach. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. To wszystko do godziny 20 przed nami. Mamy niedzielę, 22 dzień marca, 81 dzień 2026 roku i najważniejsze sportowe informacje dnia właśnie teraz.
Rozpoczynamy od piłki nożnej. Lech Poznań samodzielnym liderem ekstraklasy. W spotkaniu 26 kolejki mistrzowie Polski pokonali dziś przy bułgarskiej Brugbet Termalikę Nieciecza 4-1 po dwóch trafieniach Leo Bengstona i po jednym Ali Golizadeha oraz Tofika Ismaila. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu tej serii Korona Kielce wygrała z Arką Gdynia 3-0. Od 17.30 trwa mecz łódzkiego Widzewa z Górnikiem Zabrze, na razie 0-0. O 20.15 starcie warszawskiej Legii z Rakowem Częstochowa. W drugiej lidze piłkarskiej Sokół Kleczew przegrał dzisiaj z Chojniczanką 0-2. Trwają dwa mecze innych wielkopolskich drużyn. Warta Poznań do przerwy w Sosnowcu remisuje z Zagłębiem 1-1. A o 18.00 rozpoczęło się starcie KKS-u 1925 Kalisz z Rekordem Bielsko-Biała. Tutaj na razie bez bramek. W Fogo Futsal Ekstraklasie drużyna Red Dragons Pniewy wygrała z łódzkim Widzewem 5-1. Startuje spotkanie w futsalu Leszno na wyjeździe z ekipą futsalu Świecie. Kulomiot Konrad Bukowiecki zajął 8 miejsce w konkursie pchnięcia kulą w lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu. W skoku w dal Anna Matuszewicz była 9. Do wieczornego finału pewnie awansowała nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów w składzie Marika Popowicz-Drapała, Anna Gryc, Anastazja Kuś i Justyna Święter-Zetic. Po trzech konkurencjach pięcioboju Adrianna Sułek-Szubert zajmuje 4. miejsce, a Paulina Ligarska jest 6. Niedziela to ostatni dzień mistrzostw. Z Polaków realne szanse na medale mają Podkarka Pia Skrzyszowska, Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów oraz wspomniana kobieca sztafeta 4x400 metrów. Polscy piłkarze ręczni pokonali Łotwę 33-25 w rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim rewanżowym meczu preeliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 33-24 i ostatecznie awansowali do drugiej rundy kwalifikacji, w której w maju zmierzą się z Austrią. Z powodu silnego i zmiennego wiatru opóźnia się początek dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Zawody pierwotnie planowane na godzinę 17.15 mają ruszyć kwadrans po 18.00. W kwalifikacjach, które ostatecznie zostały odwołane, pierwszy skakał Kacper Tomasiak. Nasz potrójny medalista igrzysk po lądowaniu miał upadek. 19-letniemu zawodnikowi nic się na szczęście nie stało, ale pojechał do szpitala na szczegółowe badania. Z kolei w norweskim Oslo Holmenkollen sezon zakończyli biatloniści. W biegu ze startu wspólnego mężczyzn na 15 km zwyciężył reprezentant gospodarzy Johan Olaf Botn. Wśród kobiet na 12,5 km triumfowała Włoszka Liza Vitozzi. Jedyna Polka Natalia Sidorowicz zajęła 22 miejsce. Włoch Dominik Paris wygrał w norweskim Kvitfjell ostatni w sezonie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Końcowy triumf w tej konkurencji, jak i dużą kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu już wcześniej zapewnił sobie Szwajcar Marco Odermatt. Na trasie supergiganta kobiet najlepsza była Włoszka Sofia Goggia, zdobywając małą kryształową kulę za zwycięstwo w tej konkurencji. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Rozpoczęło się o godzinie 18:00 drugie starcie ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi Kobiet. Przypomnijmy, w hali na Poznańskim Piotrowie Enea AZS Politechnika walczy z Zagłębiem Sosnowiec. W tej chwili 11-7 w pierwszej kwarcie prowadzenie podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego. Przypomnijmy, że wczoraj Poznańki wygrały i prowadzą w tej rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0.
Prawie 11 minut po godzinie 18:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie startujemy od nagrania Duffiego.
13 minut po godzinie 18:00 wędrówkę po ligowych arenach rozpoczynamy od koszykówki. 23. kolejka Ekstraklasy Panów i w Wielkopolsce mecz już w czwartkowy wieczór. Wtedy Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski podejmowała na własnym parkiecie zespół Energii Czarnych Słupsk. Ostrowianie wygrali 75-68, choć pierwszą kwartę przegrali 17-27. Trzy kolejne odsłony należały jednak do podopiecznych trenera Andrzeja Urbana.
Zespół ze Słupska bardzo dobrze rozpoczął spotkanie i narzucił mocne, twarde warunki, grając bardzo, bardzo fizycznie i wysoko wygrywając pierwszą kwartę. My potrzebowaliśmy czasu, aby się do tego dostosować i od drugiej kwarty dostosowaliśmy się do takiej gry, grając bardzo fizycznie po obu stronach. To było z dwóch stron i ten mecz toczył się właśnie w takim bardzo fizycznym stylu. Dużo obron, dużo twardej, mocnej gry. Zatrzymaliśmy zespół ze Słupska na 68 punktach. To jest świetnym wynikiem, bo poza pierwszą kwartą właśnie ta obrona naprawdę była na dobrym poziomie. Ważne jest wygrywać takie mecze, czasem przepychać. Nie było jednego lidera. Tą drużynę charakteryzuje to, że nie ma jednego lidera, tylko w danym meczu każdy inny może pomagać i to nie jest 6-7 zawodników, tylko 9-10, bo nawet dzisiaj Nikodem Czoska, który praktycznie był 10 w rotacji, to bardzo pomógł w 4 minutach. Myślę, że to jest siła drużyny i ja po takim spotkaniu jestem po prostu dumny, bo to było bardzo fizyczne i trudne spotkanie i takie zwycięstwo mega cieszy, bo mogło to pójść drugą stronę, a zagraliśmy tak, jak trzeba było, aby wygrać to spotkanie. Rozmawialiśmy dużo o tym, że to jest zespół ofensywny i że zróbmy wszystko, aby zatrzymać ich poniżej 80 punktów, ale nie spodziewałem się, że zatrzymamy ich na 68 punktów i nawet mając słaby dzień rzutowo, gdzieś 29 rzutów za 3 punkty, tylko 6 celnych, ale wiele było z otwartych pozycji i tak wygrywamy spotkanie i to na pewno cieszy kolejny skalp w tym sezonie.
Gratulacje dla trenera Andrzeja Urbana i jego podopiecznych. Stale wygrywa z Czarnymi Słupsk 75-68. W innych spotkaniach 23. kolejki, które już za nami, za Stale Zielona Góra pokonały ekipę Startu Lublin 76-73. Trefl Sopot przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 77-100. Miasto Szkła Krosno wygrało z GTK Gliwice 88-87. King Szczecin pokonał ekipę Dzików Warszawa 91-88, a warszawska Legia po dogrywce przegrała ze Śląskiem Wrocław 99-104. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu, które już zakończone, Anwil Włocławek przegrał z Twardymi Piernikami Toruń 87-98. Trwa starcie Górnika Wałbrzych z Arką Gdynia.
Teraz o 29. kolejce w pierwszej lidze męskiej koszykówki. Niestety nieudane wyjazdowe mecze wielkopolskich drużyn. Ekipa Nowimex Polonii 1912 Leszno przegrała z WKK Hotel Wrocław 69-81. Porażka także niestety szósta z rzędu Enei Basketu Poznań, tym razem w Bydgoszczy z Eneą Abramczyk Astorią 67-88. Zdecydowanie więcej o tym meczu opowiemy Państwu w naszym koszykarskim magazynie Rzut za 3 przed godziną 20. W innych meczach tejże 29. kolejki pierwszej ligi męskiej koszykówki Kotwica Koło Brzeg wygrała z SKS-em Starogard Gdański 74-57. Żubry Białystok przegrały z Deką Pelplin 84-91. Spójnia Stargard wygrała z GKS-em Tychy 87-81. Łódzki Klub Sportowy przegrał z Minersami Katowice 86-88. A dwa mecze właśnie się rozpoczęły. AZS Politechniki Opolskiej z Resowią, a także Notecin Wrocław z warszawską Polonią.
W drugiej lidze koszykarzy w grupie A 3 zwycięstwa wielkopolskich drużyn. Mix Tekstol Tarnowia Tarnowo Podgórne pokonała Arkę Gdynia, drugą drużynę 87-66. Sklep Polski MKK Gniezno rozgromił SMS PZKosze Władysławowo 100-51, a Manalejk Sokół Marbo Międzychód wygrał z Energą Basketball Elbląg 80-70. W innych spotkaniach Pogoń Mogilno pokonała Port Gdynia 94-59. Druga ekipa Energii Tryfla Sopot wysoko zwyciężyła drugą ekipę Spójni Stargard 111-57. Basket Kruszwica pokonał Żaka Koszalin 101-80. KS Kutno przegrał z Akademikami z Torunia 81-84. A TKM Włocławek pokonał Akademię Górtata Gdańsk 69-64.
Drugiej lidze męskiej koszykówki, ale w grupie D. Zwycięstwo w wyjazdowym meczu koszykarzy Kosza Ciepło Max Pleszew 86-77 pokonali w Oleśnicy tamtejszego Piasta. Niestety porażka w kontach wrocławskich z ekipą Maximusa 65-101 koszykarzy Wiary Lecha Poznań, którzy będą musieli pożegnać drugoligowe parkiety. Rezerwy NEI Basketu Poznań pokonały u siebie MKS Smykę Prudnik 77-58. Dzisiaj o 18.30 spotkanie w Zielonej Górze rezerw Zastalu z Pyrą AZS-em Szkołą Gortata Poznań. A w innych meczach tej grupy Gimbasket Wrocław przegrał z Sudetami Jelenia Góra 53-85. Basket Gorzów uległ Turowowi Zgorzelec 76-100. Rezerwy Śląska Wrocław pokonały jednym punktem Twierdzę Kłodzko 83-82, a druga drużyna WKK Hotel Wrocław przegrała z Pogonią Prudnik 69-106.
Na parkietach koszykarzy na razie jeszcze faza zasadnicza, a już w rundę play-off weszły koszykarki w Ekstraklasie. Po reprezentacyjnej przerwie przystąpiły do spotkań ćwierćfinałowych, m.in. w Hanie Poznańskim Piotrowie. Wczoraj pierwsze starcie pomiędzy ekipą Enea ZS-u Politechniki Poznań a Zagłębiem Sosnowiec.
Pierwsze spotkanie na AZS kontra Zagłębie Sosnowiec w ćwierćfinale play-offu 74-56. Ocena Aleksandry Przelarskiej. Spodziewałyście się, że wygracie tak wysoko, bo zagrałyście naprawdę mecz premierowy znakomity.
Myślę, że może nie spodziewałyśmy, że aż tak wysoko wygramy, ale na pewno bardzo dobrze przygotowywałyśmy się przez te 3 tygodnie i myślę, że to zaprocentowało. Dobrze broniłyśmy, co pokazuje wynik. I myślę, że jeżeli tak będziemy ciągnąć dalej, będzie dobrze i będziemy się cieszyć dalej.
Duża konsekwencja. Po 2 kwartach było prowadzenie 15 punktami. Troszkę mogliśmy się bać o kwartę numer 3, ale zagraliście stabilnie, remisowo i udało się ten dobry taki koszykarski flow pociągnąć aż do końcowej syreny.
Na pewno wiedziałyśmy, że drużyna Sosnowca po przerwie wyjdzie bardziej agresywniejsza i tak było, ale my utrzymaliśmy tę koncentrację, trener nas ostrzegał i myślę, że udało nam się to zrobić, dlatego wygrałyśmy ten mecz.
Kibice w niedzielę na drugim meczu też będą potrzebni?
Oczywiście będą potrzebni, jak zawsze. Kibice to nasz 6. zawodnik, także zapraszamy i niech trzymają za nas kciuki i będą z nami jak najdłużej.
Sportowy szef akademiczny Łukasz Zarzycki. Oceniamy to pierwsze spotkanie. Jeśli chodzi o fazę play-off, wejście naprawdę znakomite, choć to dopiero pierwszy krok z 3, które trzeba wykonać, by znaleźć się w czołowej 4.
No tak, to jest dopiero pierwsze spotkanie, więc też nie można za dużo świętować. Trzeba za chwilkę wrócić do domu, odpoczywać i jutro mamy mecz numer 2. Generalnie zaczynamy go od zera, więc ta przewaga, która w tej chwili dzisiaj została wypracowana, to już musimy o tym zapomnieć. Wygraliśmy jedno spotkanie, no i tak naprawdę robić wszystko, żeby tą przewagę parkietu wykorzystać w 100%, więc powinniśmy jutro odnieść kolejne zwycięstwo, no i później o wiele łatwiej będzie nam wyjechać do Sosnowca. Wówczas jeśli by nam nawet się powinęła noga dwukrotnie, to zawsze wrócimy na halę Politechniki i tutaj będzie decydujące spotkanie.
Nie możemy się jednak odżegnywać od takiego optymizmu. Właśnie te konfrontacje w sezonie 2-5-2-6 z Sosnowcem są póki co udane. 2 wygrane w sezonie zasadniczym, teraz wygrana na starcie play-offu. Zaczyna wyglądać nieźle i chyba o tej klątwie można powoli zapominać.
No tak, powiedzmy sobie szczerze, że ja też bardzo nerwowo podchodziłem do tego spotkania. Natomiast tak, no powiedzmy sobie, dzisiaj Sosnowiec miał bardzo słabą skuteczność i taki drugi mecz może się nie powtórzyć, dlatego trzeba, oczywiście to duża nasza praca w obronie i myśmy bardzo dużo tych argumentów im wybili, że tak powiem, z głowy, jeśli chodzi o ich atak. Natomiast no jutro jest kolejne spotkanie, ja myślę, że trzeba z chłodną głową do tego podejść. Ważne, żeby zwyciężyć, nieważne jaką liczbą punktów, ale żeby tutaj w Poznaniu mieć komplet zwycięstw.
Ten pierwszy krok na drodze do półfinałów został zrobiony. Wczoraj zwycięstwo 74-56. Od 18 trwa drugie starcie i na razie poznanianki w drugiej kwarcie prowadzą 20-12. Przypomnę, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Trzecie spotkanie, kto wie, być może ostatnie, już w najbliższy czwartek, ale na parkiecie w Sosnowcu. W pozostałych parach tej rywalizacji ćwierćfinałowej wczoraj niespodzianek nie było. Akademiczki z Gorzowa Wielkopolskiego pokonały VBW Gdynia 87-75, a ZS UMCS Lublin wygrał z krakowską Wisłą 98-55, a Ślęza Wrocław pokonała Energę Toruń 88-70. Spotkania drugie w tej serii rozpoczęły się podobnie jak to na Piotrowie dzisiaj o godzinie 18.
Teraz o 25 kolejce pierwszej ligi kobiecej koszykówki. Trwa od godziny 18 mecz w hali przy ulicy Świętego Marcina w Swarzędzu. Tam ekipa UKS-u Lider rywalizuje z krakowską Koroną. Mamy początek drugiej kwarty tego spotkania i prowadzenie ekipy spod Wawelu 15-9. Brawermuks Poznań wygrał wyjazdowe spotkanie w Gdańsku z tamtejszymi akademiczkami 86-68. Drużyna Luten czy Leszno przegrała na wyjeździe w Pruszkowie z MKS-em 47-79. A w innych już zakończonych meczach Akademia Gortata Gdańsk wygrała z łódzkim klubem sportowym 69-62. Akademiczki z Uniwersytetu Warszawskiego przegrały z Panterami Łańcut 76-92, a ZS Uniwersytet Gdański, jak mówiłem, przegrał z Brawermuksem Poznań 68-86, RMKS Rybnik pokonał łódzki Widzew 79-69.
24 minuty po godzinie 18, audycja w sportowym rytmie. Za 4 minuty wracamy do wydarzeń ligowych. Będziemy mówić o piłce nożnej.
26,5 minuty po godzinie 18, zgodnie z obietnicą teraz o piłce nożnej, także tej ligowej, ale na razie niech będzie ligowo pod kątem europejskim. Nastąpiło pożegnanie z Ligą Konferencji UEFA. Piłkarzy Kolejorza w miniony czwartek na stadionie w krakowskiej Wisły pokonali co prawda Szachtara Donieck, ale w dwumeczu okazali się gorsi i przygoda na 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA się skończyła. Powracamy do tego czwartkowego wydarzenia w opowieści Grzegorza Hałasika.
Kończy się europejska przygoda Lecha Poznań wygranym meczem z Szachtarem Donieck 2-1. Obrońca Kolejorza Robert Gumny.
No, myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczyliśmy w pierwszej połowie. Mimo że nie wyszliśmy na nich wysoko, to strzeliliśmy dwie bramki i myślę, że zrobiło im się trochę gorąco. Sama końcówka też sporo emocji i myślę, że nikt by nie był tutaj zaskoczony, jakbyśmy my to wyszli z awansem. Plan był, żeby nie wychodzić wysoko i nie nadziać się na jakieś kontrataki, nie głupio atakować, tylko stać w bloku i konsekwentnie ich kontrować, czy te akcje, tak jak budowaliśmy, dobudować i to wychodziło nieźle. Oni nie stwarzali sobie tak naprawdę za dużo sytuacji, a myśleliśmy dwa gole, także myślę, że lepiej tej pierwszej połowy nie mogliśmy tak naprawdę zagrać.
W drugiej połowie to chyba zabrakło strzelenia trzeciego gola.
No, na pewno okazje jakieś były. Nieszczęśliwie gdzieś tam stracona bramka, bo tam duży bilard. No, kurczę, no zasłużone zwycięstwo dzisiaj. Szkoda, że nie wyższe i że gdzieś tam do tej dogrywki, czy nawet do awansu nie doprowadziliśmy.
W drugiej połowie już nie było ciebie na boisku.
Miałem bardzo problemy dzisiaj z żołądkiem i w ogóle było pod znakiem zapytania, czy ja wyjdę. Od rana walczyłem tak naprawdę, żeby wyjść. Nie mogłem za dużo jeść i tak naprawdę ja poprosiłem, bo miałem siły tylko na 45 minut i dlatego ta zmiana pewnie.
Zostaje walka w lidze, za chwilę już kolejny mecz. No to cel jest jeden.
Tak, gramy o mistrza, wiadomo.
I Szakłowo, go! Mikael Iszak zbudował tę akcję Lech Poznań, 1-0 dla Lecha Poznań, brawo, brawo, dobrze ta akcja wyglądała, kilka kroków, nie potrzebuje wiele, jak strzeli, czy w lewo, czy w prawo, czy jakąś podcinkę będzie kombinował, niech za dużo nie kombinuje, gol, gol, Mikael Iszak mocno strzelił i jest 2-0 dla Lecha Poznań, tak się skończy pierwsza część spotkania, ależ teraz niebezpieczny gol. Przypadkowy, muszę przyznać, gol, bo nawet nie wiem, czy to nie będzie trafienie samobójcze. Zagrana piłka na pole karne, gdzieś tam przebita w obronie. João Moutinho zaskoczył chyba własnego bramkarza. Dobrze gra w tym spotkaniu, ale wkurzony teraz João Moutinho.
Wydaje mi się, że zagraliśmy dziś bardzo dobry mecz. I byliśmy zespołem lepszym. I mogliśmy wygrać w wyższym stosunku niż 2-1. Szachtar zdobył bardzo szczęśliwego gola, a my mieliśmy wiele sytuacji bramkowych. To był bardzo dobry występ. jesteśmy rozczarowani, że niestety nie awansujemy do kolejnej rundy. Przyczyną tego nie jest nasz dzisiejszy występ. Przyczyną tego jest pierwszy występ, podczas którego Szachtar był lepszym zespołem. Dzisiaj to my byliśmy lepsi.
I to jest na pewno słuszna uwaga trenera Nielsa Frederiksena. Najpierw porażka przy Bułgarskiej 1-3, później wyjazdowe zwycięstwo w Krakowie 2-1. Dalej grają jednak piłkarze z Ukrainy. Lechowi dziękujemy za kolejną europejską ciekawą przygodę. Czasu na rozmyślenia nie było zbyt wiele, bo Lechici szybko musieli wrócić do walki o ligowe punkty. Dzisiaj przy Bułgarskiej zmierzyli się z ostatnią w tabeli ekipą Brugbet Termaliki Nieciecza. Czy faworyt nie zawiódł? Posłuchajmy.
Po tym jak w tej kolejce swoje mecze przegrały Zagłębie Lubin oraz Jagiellonia Białystok, stało się jasne, że jeśli w niedzielę Lech zdobędzie choćby punkt w starciu z ostatnim w tabeli Brugbetem Termaliką Nieciecza, to zostanie nowym liderem PKO BP Ekstraklasy. I to nomen omen mogło nieco niepokoić kibiców, bo gra pod presją nigdy nie była wielką domeną kolejorza, a i logika Ekstraklasy nakazywała podejrzewać, że i poznaniacy niespodziewanie się pogubią. Tym razem jednak przy Bułgarskiej prawa ekstraklasowej logiki nie miały zastosowania. Od pierwszych minut przewaga Lecha była bezdyskusyjna, a przez dwa kwadranse Lechici praktycznie nie wychodzili z pola karnego gości. Tyle tylko, że w bramce doskonale spisywał się Adrian Chovan. Słowak bronił kolejne uderzenia, czy to Rodrigueza, czy Bengtsona, czy Isaka, no ale i on w końcu skapitulował. I to trzykrotnie w krótkim odstępie, bo między 33 a 37 minutą kibice przy Bułgarskiej w zasadzie nie mieli okazji, żeby usiąść się na krzesełkach. Najpierw wyskoczyli w górę, kiedy z 20 metrów znakomicie z rzutu wolnego przymierzył Bengtson. Piłka odbiła się od poprzeczki, a później już za linią bramkową. Po 120 sekundach ten sam zawodnik skutecznie dobił strzał Isaka, a niespełna minutę później z całą defensywą rywa zabawił się Ali Golizadeh, który minął i bramkarza, i obrońców, no i strzelił do pustej bramki na 3-0. W przerwie wszyscy mogli się zastanawiać, jak wysokie będzie zwycięstwo Lecha, no ale w drugiej połowie gospodarze na chwilę się pogubili. Najpierw gola dla Brugbetu strzelił Gabriel Isik, później poprzeczkę ostępował Krzysztof Kobica, a jeszcze później piłkę do siatki skierował Ambrosiewicz. Tutaj jednak do akcji wkroczył arbiter, który dopatrzył się przewinienia. Lech się zachwiał, ale nie upadł i w końcówce wyprowadził jeszcze jeden cios, kiedy w 88 minucie na 4-1 trafił Taufik Ismail.
Z naszej strony chcieliśmy zdecydowanie lepiej zagrać, ale dzisiaj na tle przeciwnika nie udało nam się. Żeby coś uzyskać, trzeba coś tworzyć. To jest to, co ja oczekuję od siebie, od mojego zespołu. Razem, wspólnie próbujemy coś zbudować, a w pierwszej połowie nie było podstaw. I to boli. Trzeba podejmować rękawice. Trzeba próbować, starać się, walczyć, bo to nie tylko umiejętności, ale zaangażowanie, poświęcenie, to jest to, co często podkreślam, musi nas cechować. Mi tego brakowało.
To smutny trener Niecieczy Marcin Brosz. Zdecydowanie bardziej wesoły w strefie mieszanej był skrzydłowy Lecha i zdobywca dwóch bramek Leo Bengtson.
No, amazing.
To niesamowite uczucie. Myślę, że zagraliśmy niesamowicie, zwłaszcza w pierwszej połowie i strzeliliśmy trzy świetne gole i tak, jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa przed przerwą na reprezentację. Mieliśmy wiele szans, może nawet jeszcze zanim strzeliliśmy gola na 1-0. Mieliśmy wiele okazji, a potem, kiedy już strzeliliśmy, zdobyliśmy kolejne bramki. Musimy być z tego zadowoleni. Lech Poznań nowym liderem PKO BP Ekstraklasy. Dziś poznaniacy pokonali u siebie Brugbet Termalikę Ciecza 4-1.
Piłkarze poznańskiego Lecha w meczu 26 kolejki PKO BP Ekstraklasy na Bułgarskiej podczas akcji kibiców z klasą pokazali klasę i wygrali z Brugbet Termaliką Nieciecza 4-1. Na początek dwa gole Leo Bengtsona, później gol piękny po celowej akcji Alego Golizadeha. Był także gol w 65 minucie Gabriela Isika dla gości z Niecieczy, ale kropkę nad nim postawił pięknym strzałem 20 metrów Taufik Ismail. Ocenia Bartosz Kijewski z Głosu Wielkopolskiego.
Lech pokazał, jak gra lider Ekstraklasy, bo tym zwycięstwem wskakuje na pierwsze miejsce i jest na pole position do tego, aby zdobyć Mistrzostwo Polski. No koncertowa gra w pierwszej połowie. 4 minuty, które wstrząsnęły całą Niecieczą, defensywą Termaliki. Kolejarz pokazał bardzo, bardzo dobre spotkanie. Potem trochę w drugiej połowie rozprężenie, ale generalnie wszystko było pod większą kontrolą. Także dobrze to świadczy i to dobrze rokuje przed kolejnymi spotkaniami. Trochę kibice Lecha i trochę sami piłkarze mogą żałować tego, że rozpoczyna się przerwa na reprezentację.
Potem będzie chyba kluczowe spotkanie z Jagiellonią Białystok, no ale będzie myślenie, sądzę, przed tym meczem bardzo pozytywne, przed tą Wielką Sobotą w stolicy Podlasia.
Nie, no zdecydowanie. Tutaj Koleja już mentalnie na pewno jest wywindowany bardzo mocno do góry. Zwycięstwo z Termaliką, wcześniej zwycięstwo z Szachtarem. Kolejarz znowu wraca na taką zwycięską ścieżkę. To bardzo mocno może zbudować piłkarzy Lecha Poznań. Oczywiście tej pary w nogach będzie coraz mniej, bo piłkarze mają ogromne liczby minut, jeśli chodzi o nogi, ale widać, że to jest drużyna, która chce zwyciężać i ten mental będzie odgrywał tutaj kluczową rolę.
Dziś radość przy bułgarskiej wygrana z Burgwet Termaliką nie ciesza 4-1. Lech samodzielnym liderem tabeli nie tylko dzięki zwycięstwu przy bułgarskiej, ale także faktowi, że punkty zgubiły inne drużyny z czołówki. Już w piątek Zagłębie Lubin przegrało w Lublinie z Motorem 0-1. Wczoraj Jagiellonia Białystok dość niespodziewanie uległo natomiast Wiśle Płock 1-2. W pozostałych meczach 26. kolejki, które już za nami, Piast Gliwice pokonał Radomiaka 3-1, Gdańska Lechia wygrała ze szczecińską Pogonią 2-1, Krakowia zwyciężyła GKS Katowice 1-0. Dzisiaj poza meczem Lecha za nami także starcie Korony Kielce z Arką Gdynia, zakończone zwycięstwem gospodarzy 3-0. Trwa mecz Łódzkiego Widzewa z Górnikiem Zabrze, na razie bez goli. O 20.15 ostatnie spotkanie tej serii Warszawska Legia będzie grać z Rakowem Częstochowa. Jak słyszeliśmy, po tej serii spotkań dwutygodniowa przerwa związana z meczami reprezentacji, a później arcyciekawie zapowiadające się starcie Lecha w Białymstoku z Jagiellonią.
Wielką Sobotę, dokładnie 4 kwietnia o 20.15, już teraz przed świątecznym rozgardiaszu zapraszamy na bezpośrednią relację z tego właśnie meczu ze stolicy Podlasia na antenie Radia Poznań. Dobre wieści z poznańskiego Piotrowa. Trwa drugi mecz ćwierćfinałowy play-off Ekstraklasy koszykarek. Enea ZTC Poznań gra z MB Zagłębiem Sosnowiec. 8 minuta drugiej kwarty i prowadzenie poznanianek 38-17. Oby tak dalej. U nas teraz chwila muzycznego relaksu, a później ligowy przegląd wydarzeń na parkietach piłki ręcznej, siatkówki. Zajrzymy także na żużlowe tory.
Polscy piłkarze ręczni pokonali dziś Łotwę 33-25 w rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim rewanżowym meczu preeliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali w Jełgawie 33-24 i awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji, w której w maju zmierzą się z Austrią. Ze względu na mecze reprezentacji w ten weekend nie grano na parkietach męskiego szczypiorniaka, ale sporo działo się w rozgrywkach piłkarek ręcznych. Między innymi w ramach 22. kolejki Ekstraklasy w Gnieźnie ciekawe starcie Enea MKS-u z ekipą MKS-u Elwold Lublin. Ostatecznie zakończone zwycięstwem zespołu gości 28-26, choć do przerwy to Gnieźnianki prowadziły 15-13. Mówi zawodniczka gospodarzy Nikola Głębocka.
Walczyłyśmy w tym spotkaniu, chciałyśmy bardzo wygrać ten mecz. No nie wyszło po naszej myśli. Myślę, że grałyśmy dobrą piłkę ręczną przez 45 minut. Potem zaczęły się wkradać jakieś błędy własne, przede wszystkim w ataku. Za szybko chciałyśmy wykończyć, gonić przeciwniczki. I wydaje mi się, że stąd te błędy i zabrakło takiej chłodnej głowy. Wiedziałyśmy, że będzie to ciężki mecz. Chciałyśmy zostawić te punkty w Gnieźnie i wiedziałyśmy, że musimy grać wszystkim, całym sercem. No gryzłyśmy tutaj parkiet do ostatniej minuty tak naprawdę, bo wierzyłyśmy, że możemy wyjść zwycięsko z tego meczu. Musimy wyciągnąć również plusy z tego spotkania, bo naprawdę zagrałyśmy przez 45 minut bardzo dobre zawody i z tego się naprawdę cieszyć. Musimy też popracować nad tą końcówką meczu, no bo jednak przy takiej klasy przeciwnikowi no nie możemy sobie pozwolić na błędy, no bo są wykorzystane po prostu nasze straty.
Tyle Nikola Głębocka. Porażka na MKS-u Gniezno z Lubliniankami 26-28. W innych meczach, które już za nami, Zagłębie Lubiny przegrało z Piotrków Trybunalski 20-27. Ekipa piłki ręcznej Koszalin przegrała z KPR-em Gminy Kobierzyce 24-34. Energa Start Elbląg pokonał Sośnicę Gliwice 32-29. Ostatni mecz kolejki jutro. Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz podejmować będzie o 18:00 ekipę Galiczanki Lwów, ale Kaliszanki już muszą się niestety żegnać się z Ekstraklasą.
Jeżeli chodzi o Ligę Centralną piłkarek ręcznych, to większość meczów zaplanowana dzisiaj wieczorem, między innymi o godzinie 19:00 Wielkopolski Jedynak w Lidze Centralnej Szczypiornistek, czyli Enea Piłka Ręczna, zagra wyjazdowe spotkanie w Tczewie z drużyną Energii Sambor. Początek tego meczu dopiero o 19:00. Spotkania, które w tej kolejce się odbyły. MTS Żory wygrał jedną bramką z Koroną Handball Kielce 26-25. Drużyna SMS-u ZPRP Pierwszego Płock przegrała z SPR-em Olkusz 25-28.
Teraz siatkówka na początek. Pierwsza Liga Pani. Za nami już wszystkie mecze mecze ćwierćfinałowe, w tym także te z udziałem wielkopolskich drużyn. Netland MKS Kalisz dwukrotnie okazał się lepszy od ekipy Solnej Wieliczka, między innymi wygrywając wczoraj na wyjeździe 3-0 i w całej rywalizacji 2-0. Podobnie zespół Enea KS-u Piła, który tym razem na wyjeździe pokonał Płomień Sosnowiec 3-1 i także zapewnił sobie awans do półfinału, w którym dojdzie do wielkopolskiej potyczki właśnie Pilanek z zespołem z Kalisza. W drugiej parze zmierzą się KSG Warszawa oraz BAS Kombinat Budowlany Białystok. Te dwa zespoły również wygrały swoje starcia ćwierćfinałowe odpowiednio z MKS-em Imielin oraz NSTK Nysa po 2-0.
W drugiej lidze kobiecej siatkówki w grupie pierwszej mecze półfinałów play-off. Tutaj najbardziej interesuje nas derbowa para Biofarm Szamotulanin kontra Enea Energetykę Poznań, ale do tej rywalizacji play-off, do trzech wygranych spotkań, te zespoły przystąpią w najbliższy czwartek w hali Szamotulanka. Później drugi mecz odbędzie się także w Szamotułach w sobotę 28 marca i dopiero w niedzielę przyszłą 25 marca pierwszy mecz odbędzie się, trzecie spotkanie tych drużyn w Poznaniu. Ruszyła ta faza play-off w drugiej parze półfinałowej. Gdańska Gdynia wygrała z akademiczkami z Uniwersytetu Gdańskiego 3-1.
Derbowe starcie także w play-offie drugiej ligi siatkarzy. W grupie pierwszej zespół Enea Energetyka Poznań zmierzył się wczoraj w pierwszym starciu z ekipą Wilków Wilczyn. Dawid Cytrowski.
Nie było wielkich emocji w pierwszym meczu fazy play-off. Enea Energetyk Poznań pewnie wygrał z Wilkami Wilczyn 3-0 w kolejnych partiach do 31, 19 i 21. Faktycznie było tak łatwo, jak wynik na to wskazuje?
Wydaje mi się, że nie. Trzeba było zachować cały czas koncentrację. Bartoszowski, Energetyk Poznań. W każdej chwili drużyna Wilków Wilczyn mogła odpalić i nas dogonić. Najciężej było, uważam, zdecydowanie w pierwszym secie, kiedy największy obrót stawiała właśnie drużyna Wilków. My przetrwaliśmy tę niedobrą grę i dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo.
Faktycznie w tym pierwszym secie najwięcej emocji to przypominało trochę takie przeciąganie liny, ale mam wrażenie, że kiedy już przeciągnęliście to na swoją stronę, to potem już było z górki.
Tak, ale dalej ta końcówka bardzo trudna była na przewagi. Ciężko się gra takie sety zdecydowanie. Trzeba cały czas utrzymać koncentrację. My to ją utrzymaliśmy, dlatego wygraliśmy dzień.
Jeszcze zapytam, nagroda najlepszego siatkarza tego spotkania musi cieszyć, także indywidualne wyróżnienia.
Bardzo się cieszę, wiadomo, ale to zasługa całej drużyny tutaj. Bardzo dobrą pracę się wykonaliśmy.
Trener drużyny Wilków Wilczych, Wojciech Kaźmierczak. 0-3, porażka w tym dzisiejszym spotkaniu. Pana zdaniem faktycznie wynik oddaje to, co działo się na parkiecie, bo pierwsza partia akurat bardzo wyrównana tego meczu.
Powiem tak, po pierwsze gratulacje dla Poznania. Czy wynik oddaje? Nie oddaje wynik. Z tego względu, że no to trzeba powiedzieć sobie w mocnych słowach. My skończyliśmy grać w połowie drugiego seta. Ta końcówka była naprawdę mocna. Nie wiem, co tam się stało. Musimy tak coś tam zerknąć na wideo, przeanalizować, żeśmy po prostu przestali grać. Dlaczego? Nie wiem. Są najważniejsze mecze. Nie możemy z taką drużyną, jaką jest Poznań, mocną drużyną, podejść tak na takim luzie. Tu trzeba grać naprawdę mocno, agresywnie i cierpliwie, bo ta drużyna naprawdę jest mocna, co pokazała w lidze. Mam nadzieję, że ochłoniemy trochę teraz i jutro wyjdziemy i zagramy dużo, dużo lepiej, bo to, co dzisiaj pokazaliśmy od połowy drugiego seta, to nie jest nawet 50% naszej możliwości.
Pan mówi o połowie drugiego seta. Zastanawiam się, szukając trochę przyczyn, dlaczego tak nagle ten poziom spadł. Ta zacięta, mocna, fizyczna pierwsza partia, ona mogła gdzieś tam się odbić na zawodnikach, czy tutaj raczej tych przyczyn nie powinniśmy szukać?
Przyczyny pierwszego seta porażki to powinniśmy szukać u nas na zagrywce. W pierwszym secie zepsuliśmy 10 zagrywek, oddaliśmy chyba 3 punkty w ataku i 3 siatki zrobiliśmy. To jest 16 błędów na 32 punkty. Sami oddajemy punkty. Ja powiedziałem chłopakom, zróbmy 2-3 błędy mniej, tylko wystarczy i mamy seta do przodu. Zupełnie inaczej ten mental by nasz wyglądał. No szkoda, że to się po prostu tak skończyło. No i tyle, ale mamy jutro następny mecz i jedziemy do Wilczyna. Miejmy nadzieję na 2 mecze.
Trener Poznaniaków Dominik Hajduk, 3-0. Pan się spodziewał, że na początek tej rywalizacji play-offowej tak gładko uda się Wilki pokonać?
Czy gładko? Może nie, natomiast liczyliśmy na to, że wykorzystamy przewagę naszego boiska i ten pierwszy mały kroczek u nas zrobiliśmy. Jutro kolejny mecz, także zapominamy o tym dzisiejszym, już szykujemy się na to, co będzie jutro.
Playoffowa droga w drugiej lidze bardzo długa, no ale pierwszy krok trzeba postawić.
Tak, cieszymy się, że pierwszy krok postawiliśmy taki, jak sobie życzyliśmy. Wiadomo, długa droga przed nami. Tak naprawdę dzisiaj zaczęliśmy grę o awans do pierwszej ligi, więc ten kroczek jest zrobiony i jedziemy dalej.
Wczoraj w derbach wygrana zespół Energetyka. Dzisiaj chyba reprymenda trenera Wilków Wilczyn poskutkowała, bo spotkanie w hali przy drodze Dębińskiej trwa. Pierwszy set wygrany przez zespół Wilków Wilczyn. W drugim mamy remis 16-16. Kolejne spotkanie już na parkiecie w Wilczynie zaplanowane jest na przyszły weekend.
Jeżeli chodzi o halowe sporty zespołowe, kolejny meldunek z hali na Poznańskim i Piotrowie. Tam dwie kwarty już zakończone, czyli mamy 15-minutową przerwę. Do przerwy znakomity występ podopiecznych Wojciecha Szawarskiego z Enea z TCU Politechniki Poznań. Wygrywają z Sosnowieckim Zagłębiem bardzo wyraźnie 46-19. A kibice Speedwaya czekają już na żużlowe emocje na ligowych torach. Odbywają się liczne prezentacje, taka w piątek i w Poznaniu i w Gnieźnie. Także w Lesznie spore emocje, bo wczoraj sparingowe spotkanie Wielkopolskie Derby. Ekstraligowa Fogo Unia jeździła z drugoligową drużyną Metalcast drugiej Speedway Ekstraligi Hunters PSŻ-em Poznań. Leszczynianie wygrali 55-35. Nasz reporter Bartłomiej Klub się zbierał także pomeczowe opinie. Żużlowiec z Leszna Janusz Kołodziej i żużlowiec z Poznania Bartek Smektała mają głos.
Janusz Kołodziej, kapitan Leszczyńskich Byków. Dzisiaj trzy razy na torze, trzy zwycięstwa. I co, uznałeś, że wszystko, co chciałeś, przetestowałeś?
Na ten moment chyba tak. Natomiast wiadomo, że jeszcze dużo przed nami i dużo jazdy wszystkiego i tak dalej. Natomiast na dzisiaj wystarczyło. Taki był plan jakby też od początku, a pojeździliśmy, wyciągnęliśmy gdzieś tam wnioski, wiadomo, trzeba to wszystko zapisać, żeby nam nie wyleciało. Cieszę się, że cało zdrowo skończyliśmy jakby ten test mecz i jedziemy dalej.
No te dwa pierwsze wyścigi, trochę zostałeś na starcie, ale szybko nadgoniłeś i wysunąłeś się na czoło stawki.
No różnie to bywało, natomiast rzeczywiście starty są zdecydowanie do poprawy, jak i jeden z wielu elementów jeszcze. Wiadomo, po dzisiejszych zawodach jakby z jednej strony mogę być czy spokojny, czy zadowolony z pewnych jakby kwestii, ale z niektórych, no wiadomo, też chodzi o to, żeby wyciągać wnioski i po prostu ćwiczyć dalej i jeździć, trenować i szykować się do najważniejszych naszych rozgrywek.
Mamy w pamięci twoje problemy zdrowotne. Jak się czułeś dzisiaj na motocyklu? Komfortowo?
Tak, muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się czułem na motocyklu, natomiast też trzeba się jakby odkurzyć po zimie, żeby nastroić się, nerwy, ten stres i tak dalej, wszystko tak na tyle wyluzować i na tyle to jakby poukładać, żeby właśnie jechać sobą, a nie gdzieś tam nerwowo, czy coś przeoczyć, coś źle zrobić i tak dalej. Dobrze się czułem na motocyklu, natomiast nie wszystkie elementy na pewno wyszły mi tak, jakbym też chciał, ale właśnie po to te mecze służą temu, żeby wyciągać wnioski.
Bartosz Smektała, zawodnik PSŻ Poznań. Dzisiaj 7 punkcików. Jak oceniasz ten pierwszy sparing?
Chyba bardzo dobrze. Na pewno muszę sobie powtórki obejrzeć, żeby zobaczyć, jak wyglądam na motorze, ale czułem się na motocyklu nie najgorzej. Pierwsze takie prawdziwe ściganie, więc wiadomo, mogło być troszkę więcej tych punktów, ale przyjechaliśmy na trudny teren. Każde ogniwo tutaj w Lesznie mocne, więc występ chyba nie najgorszy.
Widziałem, że teraz długie rozmowy już w parku maszyn. Co ewentualnie poprawić, jakieś takie pierwsze wnioski?
Przede wszystkim treningi punktowane to są na wyciąganie wniosków i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jak masz coś spróbować, to właśnie na treningu punktowanym, bo czasami na lidze no nie podejmiesz takich radykalnych zmian, bo nie wiesz, jak to wyjdzie, a tutaj na treningu tak naprawdę no możesz wszystkiego spróbować i jak nie wyjdzie, to się po prostu nic nie stanie.
No wiadomo też, że nie macie łatwej sytuacji, bo na Golęcinie cały czas trenować nie możecie.
Pewnie fajnie by było, jakbyśmy mieli swój domowy tor, ale mam wrażenie, że po prostu trener i menadżer nie śpią, organizują, robią w ogóle klub, robi wszystko, co w jego mocy, żeby zapewnić naszym zawodnikom jazdę, więc w tym tygodniu mieliśmy jazdę w Rawiczu, w przyszłym tygodniu też gdzieś jakieś wyjazdowe treningi, więc nie jest najgorzej. Pierwszy mecz jest tak wyjazdowy, więc mamy w miarę komfort.
A jak czujesz się na leszczyńskim owalu? Fajnie było wrócić?
Tak, zawsze jest fajnie tutaj wrócić, tym bardziej, że masz kupę znajomych i tak dalej. Sam tor przygotowany bardzo dobrze, tylko odpowiednie ustawienia potrzebne.
No i nadszedł ten moment, takie oficjalne pożegnanie kończącego karierę sportową znakomitego zapaśnika klubu sportowego Sobieski Tadeusza Michalika, medalisty brązowego Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Takie pożegnanie i klubowe, i poprzez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, którego klub jest członkiem. Tadeusz, ja zacznę zupełnie inaczej. Ile lat wyliczyłeś sobie, że trwała ta zapaśnicza kariera? Bo w twoim przypadku o przygodzie mówić nie można. To była kariera.
No tak całościowo to 25 lat od dzieciaka, a takiej seniorskiej kariery, no to 17 lat, bo pamiętam w 2009 zdobyłem pierwszy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów i od tamtego czasu zacząłem jeździć na zgrupowania rok w rok, więc no, policzyłem 17 lat takiej młodej, ciężkiej pracy.
Zawsze w takich sytuacjach trochę łezka kręci się w oku. Przypomnij króciuteńko, jak to się zaczęło w ogóle. Kiedy był ten pierwszy styk z matą zapaśniczą?
No pierwszy to był taki, że starszy brat zabrał mnie na trening. Siostra już trenowała w Wałbrzychu, więc nie było jej, Moniki. I brat mnie zabrał na ten pierwszy trening w wieku 10 lat. No i pamiętam swój pierwszy trening. Zrobił na trener walki zapaśnicze, gdzie no, wiedza zerowa, no bo pierwszy trening. Ale pamiętam, że tam siekłem takie, no dzisiaj już wiem, biodro. Koledze, który gdzieś tam coś trenował, więc może to był znak, że w dobrym kierunku ruszyłem.
Robiłeś sobie kiedyś takie wstępne podsumowanie biografii, ile tych tytułów mistrza Polski, medali mistrzostw zagranicznych?
Powiem tak, nigdy nie liczyłem, zawsze gdzieś tam się dowiadywałem z mediów, że on, Tadeusz Michalik, pięciokrotny mistrz Polski, teraz nie wiem, czy mam 5 czy 6 złotych. Najważniejsze dla mnie było liczyć medale właśnie mistrzostw Europy i igrzysk. Szkoda, że dłużej nie można policzyć, no ale cieszę się z tych dwóch medali, które myślę, że... A i medal mistrzostw świata wojskowych, więc to też jest dla mnie bardzo ważny medal.
Dobrze, wspomniałeś także o tym medalu mistrzostw wojskowych, no bo jesteś czynnym żołnierzem Wojska Polskiego, ale chcę jeszcze tak na chwilę wrócić trochę sentymentalnie. Dużo chyba dały ci zapasy. Pochodzisz z niewielkiej miejscowości i to też była taka droga do fajnej sportowej przygody i dobrego życia, no nie ma co ukrywać.
Pierwsze powiem tak, no, gdyby nie zapasy, to dzisiaj no, pana bym nie poznał, z panem bym nie rozmawiał, nie miałbym tej przyjemności, że przyjeżdżają do mnie i chcą ze mną rozmawiać i mogę się dzielić swoimi przeżyciami, więc zapasy myślę, że to, co dzisiaj mam, no naprawdę zawdzięczam wszystko, no bo myślę, że jakbym nie trenował zapasu, no wiadomo, no żyć bym żył, ale no to, co zdobyłem, osiągnąłem, zawsze ze mną będzie. Jestem dumny z tego, znaczy sam z siebie, że wytrwałem, zostałem i no bo mogłem po drodze zawsze się poddać, zrezygnować, pójść do pracy czy wszystko, ale twardo cały czas do celu wytrwałem i dzisiaj no razem rozmawiamy i jest mi bardzo miło.
Tadeusz, to jeszcze właśnie robiąc taką malutką puentę. Jeśli chodzi o takie najważniejsze osiągnięcie, myślę tylko i wyłącznie o sporcie, bo są pewnie rzeczy ważniejsze od sportu i obaj się co do tego zgadzamy, ale Igrzyska Olimpijskie, biało-czerwony strój, miejsce na olimpijskim podium, to co sportowo top?
Dla mnie tak, top. Jestem naprawdę, już to mówiłem nieraz, spełniony, bardzo, bardzo jestem spełniony sportowcem i życzę tylko tego moim kolegom z kadry, żeby też się tak poczuli i żeby bronili naszych zapasów, bo naprawdę no, ja jestem 100% spełniony sportowcem i teraz czekam tylko kiedy i dalej wojsko i służba i to się mówi, żyjemy, no i trener. W klubie KS Sobieski zaczynam, raczkuję, staram się to okiełznać, patrzę, czy mi się będzie podobać, czy to będzie mi pasować, więc fajnie się wszystko to pisze.
W sportowym rytmie.
W audycjach sportowym rytmie na antenie Radia Poznań bardzo często przyglądamy się także naszemu partnerowi, czyli Wielkopolskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe z prezesem panem Piotrem Jankowskim. Sporo się ostatnio działo, między innymi taka kultowa chyba dla was trochę impreza, jak 28. Spartakiada mieszkańców wsi województwa wielkopolskiego. Działo się.
Działo się, 13 powiatów wystartowało, z czego 9 w pełnej obsadzie, 4 w niepełnej, ponad 300 zawodników. Po raz pierwszy historycznie w Pleszewie rywalizowało o najlepszy powiat, a my mówimy cały czas o upowszechnianiu, tak więc zabawy było co niemiara.
Były także interesujące zawody pływackie na pływalni w Chocierzy, też organizowane przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS.
Po raz pierwszy historycznie mamy największą frekwencję, jeżeli chodzi o ilość startujących, ponad 200 zawodników rywalizowało dzięki uprzejmości naszemu partnerowi, również o obsługę Omega, co wszyscy zawodnicy i trenerzy powiedzieli, że takiej imprezy dawno nie było. To tylko się cieszyć, a my po to jesteśmy.
Właśnie powiedział pan o tym zainteresowaniu. Dotyczyło ono głównie młodych ludzi, bo na tym nam najbardziej w takich rozmowach i przede wszystkim w waszym działaniu zależy.
Dokładnie tak. Tutaj mówimy tylko o sporcie dzieci i młodzieży, a ich było najwięcej. Tak więc od klasy czwartej do końca szkoły średniej działo się wiele. Tak więc jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi.
Kalendarium Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS jest dosyć mocno napięte i macie kolejne propozycje, które przed nami, o których warto także naszym słuchaczom powiedzieć.
Dokładnie tak, napięty jest kalendarz, mamy 21 dużych imprez, a przed nami po raz pierwszy wystartowaliśmy w zeszłym roku, zrobiliśmy tak zwany dwubój i trójbój i przygotowujemy się już niedługo w Ostrowie Wielkopolskim, będziemy walczyli o najlepszy w tej dyscyplinie.
Różnie bywało z porozumieniem pomiędzy Ludowymi Zespołami Sportowymi a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, ale też o tym futbolu, nie ma co ukrywać, najpopularniejszej dyscyplinie sportu w naszym kraju, też jej nie zaniedbujecie.
Ale rzeczywiście i tutaj nie ma dyskusji, że piłka nożna wśród dzieci i młodzieży jest sportem tutaj najważniejszym dyscypliną, tak więc to od tego nie uciekamy. Bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy ściągniemy do Wielkopolski piłkarską kadrę Czeka, co kiedyś była bardzo, bardzo popularna i teraz już w maju startujemy, jeżeli chodzi o mistrza Wielkopolski w małej i dużej piłkarskiej kadrze Czeka. Mówimy o dziewczętach i o chłopcach, a tuż potem finał ogólnopolski też będzie w Wielkopolsce, ale to już troszeczkę później. Cieszymy się, że to będzie u nas po raz pierwszy.
Pan jest młodym człowiekiem, ale pewnie pamięta pan to, jak twarzał dziennikarz telewizyjny piłkarską kadrę Czeka, myślę o świętej pamięci redaktorze Adamie Gocelu.
Dokładnie pamiętam i miałem też przyjemność jako młody chłopiec grać w tej piłkarskiej kadrze Czeka jako mieszkaniec powiatu chodzieckiego. Zaszliśmy wtedy, pamiętam, bardzo, bardzo daleko i to dla mnie był taki impuls, żeby to z powrotem tutaj przyciągnąć na nasze